Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Współczesne ujęcia pobożności. W nawiązaniu do ostatniej audycji warto nadmienić, że jeszcze długo po Soborze Trydenckim, który był w połowie XVI wieku, zgodnie z nauką świętego Tomasza z Akwinu, pobożność ujmowano jako cnotę i jako dar Ducha Świętego. Dopiero w XVIII i XIX wieku teologia pobożności zaczęła się rozwijać w dwóch kierunkach. Z jednej strony kult należny Bogu nazywano pojęciem religio, czy też pia recordatio, albo po prostu cultus, a z drugiej strony terminem devotio określano wewnętrzne nastawienie człowieka pobożnego płynące z miłości. Chodziło nie tylko o poprawność sprawowania obowiązków religijnych, ale o spełnianie ich z miłością i uczuciem. Tak pisze o tym święty Franciszek Salezy w dziele Filotea. Pobożność istotna i żywa płynie z miłości Bożej, a nawet nie jest w gruncie niczym innym, jak tylko prawdziwą miłością Boga i to nie byle jaką. Miłość Boża, która zdobi duszę, zwie się łaską, czyniącą nas miłymi Bogu. O ile nam daje siłę do czynienia dobrze, nazywa się miłością czynną. Gdy zaś dochodzi do tego stopnia doskonałości, że nie tylko pomaga nam do czynienia dobrze, ale sprawia nadto, że dobre uczynki wykonujemy starannie, często i ochotnie, wtedy zwie się pobożnością. Odtąd terminem devotio posługiwano się na określenie uczuć religijnych, jakie powinny towarzyszyć spełnianiu praktyk pobożnych. Potem w XIX wieku, głównie pod wpływem romantyzmu, który szczególnie doceniał sferę uczuć, pojęcia pobożność i dewocja zlały się, wskutek czego obecnie nazywanie kogoś pobożnym kojarzy się z płytką uczuciową dewocją. Współczesna teologia duchowości rozróżnia natomiast trzy sposoby traktowania praktyk pobożnych przez chrześcijan, niezależnie od tego, czy i na ile angażują się oni w nie uczuciowo. Chodzi o sakralizm, finalizm, sakralizm, hierarchizm i finalizm. Od razu trzeba zaznaczyć, że jest to akademickie usystematyzowanie zjawiska, co oznacza, że żadna z wymienionych postaw, sakralizm, hierarchizm czy finalizm, nie występuje w czystej postaci. Na czym polega sakralistyczne podejście? Otóż polega na sprowadzaniu całego życia duchowo-religijnego wyłącznie do praktyk pobożnych. Oznacza to, że chrześcijanin jest prawdziwie religijny tylko wtedy, gdy aktualnie spełnia jakieś praktyki pobożne, a więc modli się, uczestniczy w nabożeństwach, podejmuje akty umartwienia oraz postu i temu podobne. Z tego wynika, że jest on pobożny jedynie w przestrzeni sakralnej, a więc w kościele. Kiedy zaś wychodzi z kościoła, przestaje być człowiekiem pobożnym i wchodzi w obszar świeckości, niemal ocierając się o grzech. Innymi słowy, sakralizm ocenia jakość i poziom życia duchowego chrześcijanina w sposób niezwykle radykalny. Albo ktoś jest pobożny i spełnia określone praktyki pobożne, albo w ogóle nie jest pobożny, o ile jeszcze w ogóle jest chrześcijaninem. W takim ujęciu życie człowieka przebiega jak szyny kolejowe, które nigdy się nie stykają ze sobą, a tym bardziej nie krzyżują. Biegną w dwóch równoległych nurtach – doczesnym, świeckim i religijnym, pobożnościowym. Takie podejście do pobożności nie tylko nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła, ale świadczy o zaburzonej osobowości. Niestety jakieś przejawy tego podejścia można obserwować w sektach religijnych i u ludzi mających fanatyczne nastawienie do wiary. W ich mniemaniu, na przykład, za pobożnego można uznać tylko kogoś, kto bezdyskusyjnie podziela ich poglądy oraz spełnia preferowane przez nich nabożeństwa czy praktyki. Ponadto ludzie o sakralistycznym nastawieniu do życia duchowego z trudem akceptują zaangażowanie w sprawy świata, traktując je jako nieużyteczne z punktu widzenia uświęcenia, a nawet przeszkadzające w uświęceniu. Daleko bardziej słusznym podejściem do praktyk pobożnych, choć nie pozbawionym słabych punktów, jest tak zwany hierarchizm. U jego podstaw jest wartościowanie wszystkich czynności ludzkich z punktu widzenia służby Bożej. Prawdą jest bowiem, jak to mocno podkreśla benedyktyńska szkoła duchowości, że całe życie człowieka jest służbą Bogu. Toteż wszystkie czynności, z wyjątkiem grzesznych, wchodzą w zakres zainteresowania człowieka pobożnego. Jednak z oczywistych względów nie wszystkie czynności w jednakowym stopniu realizują ten postulat oddawania chwały Bogu, stąd ich zhierarchizowanie. Są bowiem czynności takie jak liturgia, zwłaszcza Eucharystia, inne sakramenty, sakramentalia, modlitwy i temu podobne, które bezpośrednio jednoczą człowieka z Bogiem, a więc są praktykami pobożności w ścisłym znaczeniu. Oprócz tego są czynności, które choć nie służą bezpośrednio zjednoczeniu z Bogiem, to bardzo w tym pomagają. Do nich można zaliczyć na przykład czytanie Pisma Świętego, pobożne studium, umartwienia, praktykowanie cnót i wiele innych. W tej piramidzie aktów człowieka, który stara się służyć Bogu i na co dzień oddawać Mu chwałę, jeszcze niżej są działania uszlachetniające, jak chociażby uczenie się, przestrzeganie dobrych obyczajów oraz manier i temu podobne. Na samym zaś dole piramidy znajdować się będą działania konieczne do życia, związane z doczesnością, jak chociażby praca, posiłek, higiena itd. Z tego zhierarchizowania czynności chrześcijanina, który pragnie swoim życiem oddawać chwałę Bogu, czyli być człowiekiem pobożnym, wynika prosty wniosek, że czynnościom o większej wartości uświęcającej należy poświęcać więcej czasu i sił kosztem pozostałych. Hierarchizm zatem ma ten walor, że w przeciwieństwie do sakralizmu nie lekceważy żadnej czynności, o ile spełniana jest z właściwą intencją, jednak kładzie akcent na to, co bezpośrednio służy chwale Bożej. Sprzyja też wyrabianiu dobrych nawyków w zakresie praktyk religijnych, jak i zwykłych czynności codziennych, zgodnie z zaleceniem Jezusa, jakie dał uczonym w piśmie i faryzeuszom. To należy czynić, a tamtego nie opuszczać. Pod tym względem hierarchiczne podejście do praktyk pobożnych jest użyteczne zarówno w początkach życia duchowego, zwłaszcza w początkach życia duchowego, motywuje bowiem do wysiłku ascetycznego i uczy systematyczności. Jednak słabą jego stroną jest to, że sprzyja pokusie ilościowego podchodzenia do relacji człowieka z Bogiem, co zwykle prowadzi do formalizmu i rutyny. Może więc utrwalać chęć zaliczania różnych praktyk pobożnych, zwłaszcza tych z tak zwanej górnej półki, bez specjalnej troski o wewnętrzne zaangażowanie. W innej sytuacji może to przerodzić się w zwyczaj gromadzenia nadprzyrodzonych zasług gwarantujących zbawienie, analogicznie do gromadzenia cegły pod budowę domu. Słabość takiego podejścia do praktyk pobożnych, zwanego hierarchizmem, nierzadko ujawnia się na przykład w odprawianiu 9 pierwszych piątków miesiąca. Wskutek braku odpowiedniej katechezy na ten temat wielu wiernych podejmuje wiele wysiłku, aby odprawić tę nowennę, czasem nawet kilka razy w ciągu życia, jednak nie widać, aby to istotnie zmieniało jakość ich życia na co dzień. A tymczasem sensem obietnicy Chrystusa danej świętej Marii Małgorzacie Alacoque jest wychowanie wiernych do życia sakramentalnego poprzez nieprzerwany cykl 9 spowiedzi i komunii świętych wynagradzających z okazji pierwszych piątków miesiąca. Wreszcie właściwym, jak się wydaje, najbardziej dojrzałym podejściem do praktyk pobożności jest tak zwany finalizm, u podstaw którego jest słuszne założenie, że celem ziemskiej pielgrzymki człowieka jest zjednoczenie z Chrystusem w doczesności i wieczności. W związku z tym każda czynność chrześcijanina, czy to natury sakralnej, czy świeckiej, ma służyć temu celowi. Cel zaś to po łacinie finis, stąd nazwa tego podejścia, które można wyrazić za pomocą formuły takich tyle i w ten sposób trzeba spełniać ćwiczeń pobożnych, ile i jakich potrzeba w przypadku konkretnego chrześcijanina, aby duchowo rozwijał się i wzrastał na miarę Chrystusa. Oznacza to, że w przeciwieństwie do hierarchizmu, w finalizmie nie ma z góry ustalonych uświęcających wartości poszczególnych czynów, lecz rozstrzyga o tym z jednej strony konkretna sytuacja, w jakiej chrześcijanin się znajduje, a z drugiej jego nastawienie, a więc tak zwana dobra czy właściwa intencja. Jest to więc ujęcie jakościowe praktyk pobożnych, nie zaś ilościowe jak w hierarchizmie. Wprawdzie takie podejście do pobożności wychowuje do odpowiedzialności za własne uświęcenie i domaga się duchowej dojrzałości, ale niesie pewne niebezpieczeństwa, sprzyjając m.in. spontaniczności i dając swobodę wyboru środków oraz dróg własnego uświęcenia. W przypadku osób nie dość dojrzałych w wierze albo nie mających nadzoru ze strony kierownika duchowego lub spowiednika, może to prowadzić do lekceważenia zasad życia duchowego i dyscypliny we wspólnocie Kościoła. Ktoś na przykład jest przekonany, że do zjednoczenia z Bogiem bardziej mu pomaga wielogodzinna medytacja na łonie przyrody, aniżeli udział we mszy świętej niedzielnej. W takim przypadku, czy w innym przypadku, ktoś będzie uważał, że modlitwa w językach albo z włożeniem rąk bardziej uwalnia go od grzechu, aniżeli sakramentalna spowiedź. Jeśli więc uznać finalizm za właściwy kierunek w podejściu do całego bogactwa praktyk pobożnych i środków uświęcenia, to tylko pod warunkiem zachowania pokory i posłuszeństwa Kościołowi. Żadna bowiem pobożność nie jest autentyczna w oderwaniu od Kościoła Świętego.